Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Praktycznie każdy przedsiębiorca szuka nowych klientów. Mądre firmy dbają też o obecnych. A co z tymi kontrahentami, którzy z różnych powodów przestali u nas kupować?
Zaprasza Marek Jankowski.
Witam, to jest odcinek numer 210. Niektóre firmy, przyciągając nowych odbiorców, dają im na starcie lepsze warunki niż najbardziej lojalnym kontrahentom. Jak to wyjaśnić? Chyba tylko w ten sposób, że to co nowe często wydaje nam się bardziej atrakcyjne. Tymczasem, jeżeli pomyślisz o dowolnym biznesie odnoszącym duże sukcesy, prawdopodobnie zauważysz, że ludzie dokonują tam powtarzalnych transakcji. Przypadek? Nie sądzę. Są sposoby na to, żeby klienci kupowali u Ciebie częściej. Mówiłem o tym w odcinku 138. Dziś skupię się na tym, jak odnowić kontakt z klientem, który kiedyś wydał u Ciebie pieniądze, ale od dłuższego czasu nie było między Wami kontaktu. Jeżeli ten kontakt był, ale tylko z Twojej strony, wysyłałeś nowe oferty, ale nie było żadnej reakcji, też mam dla Ciebie parę pomysłów. Dodatkiem do tego odcinka jest plik PDF z 10 przykładami maili, za pomocą których firmy zachęcają nieaktywnych klientów do powrotu. Starałem się znaleźć jak najbardziej inspirujące przykłady i dopisałem do każdego z nich swój krótki komentarz. Mam nadzieję, że taka ściąga Ci się przyda. PDF możesz pobrać w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/210. Jak reaktywować dawnych klientów i sprawić, żeby znowu zaczęli u mnie kupować? Do poruszania tego tematu skłonił mnie mail od Tomka. Tomek napisał tak. Prowadzę drukarnię od 20 lat. Mam sporą bazę klientów, e-mail, telefony, z którymi praktycznie niewiele robię. Brak pomysłu. Zauważyłem, że w przeciągu tych lat kilkadziesiąt tysięcy klientów już było u nas, a tylko niewielki procent został z nami do dziś. Może podpowiesz, jak wykorzystać okrągłą rocznicę firmy do odbudowania więzi z klientami, ogólnie zadowolonymi, lecz trochę zaniedbanymi. Myślę, że nie tylko Tomek ma ten problem. Nie zawsze ten problem pojawia się przy okazji okrągłej rocznicy firmy i wcale nie trzeba działać aż 20 lat, żeby zauważyć takie zjawisko, że część klientów ponawia zamówienia, a część klientów z różnych powodów znika. Pierwsza rzecz, nad którą warto się zastanowić, to dlaczego ci klienci przestają u nas kupować. Przyczyn może być sporo. Jedna taka dość oczywista jest taka, że czymś klienta do siebie zraziliśmy, coś zrobiliśmy nie tak. On uznał, że z jakiegoś powodu to, co my robimy, jemu nie odpowiada, czy to ze względu na jakość produktów, czy obsługę klienta, czy ceny, czy jeszcze coś innego, i przestał u nas kupować. Ale to oczywiście nie jest jedyny scenariusz. Może być tak, że nie trafiliśmy w potrzeby klienta, że nasza oferta wydawała się dla niego odpowiednia, ale kiedy zaczął z niej korzystać, to odkrył, że to nie jest coś, co jemu pasuje. Pamiętam taką sytuację z własnej firmy, kiedy bardzo, nie chcę użyć słowa natarczywy, ale skuteczny z całą pewnością, sprzedawca usług windykacyjnych przekonał mnie do tego, żeby z takiej usługi skorzystać. Wykupiłem abonament w firmie, która takie usługi świadczyła, no i okazało się, że tak naprawdę po pierwsze w ramach tego abonamentu niewiele jest i każda inna usługa właściwie ponad bardzo skromną pulę zawartą w abonamencie jest płatna, a po drugie ja właściwie nie miałem potrzeby nawet korzystać z tego abonamentu. Nie był mi potrzebny, dlatego że moi kontrahenci wywiązywali się ze swoich zobowiązań bez większych problemów. Więc zostałem namówiony do czegoś, co tak naprawdę nie było mi potrzebne. Może być tak, że nasz klient został przejęty przez inną firmę, przez naszego konkurenta, że jakiś inny handlowiec był bardziej skuteczny i namówił tego naszego klienta do przeniesienia się do niego, bo jest taniej, bo jest lepiej, bo jest szybciej, bo jest wygodniej i tak dalej, i tak dalej. Kolejny wariant sytuacji, w której klient rozstaje się z firmą, jest taki, że wyrasta z tego, co my oferujemy. I załóżmy, że prowadzisz biuro rachunkowe, to biuro rachunkowe obsługuje głównie lokalne firmy z Twojego miasta. No i trafia Ci się taka firma, która owszem jest z Twojego miasta, ale rozwija się bardzo szybko, zaczyna prowadzić handel międzynarodowy, rozliczać się w różnych walutach, mieć konta bankowe w różnych krajach i gdzieś wyrasta ponad to, co ty robisz na co dzień. Ty oczywiście jako przedsiębiorca mógłbyś się tego nauczyć, ale będzie to dla ciebie za każdym razem nauka i w tym momencie i dla ciebie staje się to nieopłacalne, bo poświęcasz mnóstwo czasu i energii na obsługę tego jednego klienta I dla tego klienta nie jest to zbyt dobre, bo on czuje, że jesteś, że jest dla ciebie eksperymentem i że ty nie masz doświadczenia w podobnych sytuacjach z innymi klientami, z których mógłbyś zaczerpnąć. Inna sprawa, inny wariant tej samej właściwie sytuacji jest taki, że potrzeby klienta się zmniejszają. Tak też się zdarza w biznesie. Załóżmy, że dostarczasz wodę w butlach do firm i klient, który zamawiał u ciebie takie butle z wodą, z jakichś powodów, nie wiem, automatyzuje na przykład swoją działalność, zwalnia większość ludzi i nie potrzebuje już tych butli, bo ten zespół jest bardzo mały, więc też zmniejsza swoje zamówienia. Wniosek jest taki, że to nie tylko jest twoja wina, że klienci od ciebie odchodzą. Może być tak, że klienci są zadowoleni z twoich usług, doceniają to, co robisz, podoba im się jakość, podoba im się styl pracy, ale niestety gdzieś wasze potrzeby, możliwości się rozmijają na pewnym etapie działalności. I zrozumienie powodów, dla których klienci przestają korzystać z twoich usług, jest kluczowe dlatego, żeby wiedzieć, jak ich odzyskać. Dlatego, że od tego, z jakiego powodu klient od ciebie odszedł, zależy to, co mu powiesz, żeby wrócił. I jeżeli na przykład klient był niezadowolony z jakiegoś aspektu działalności, możesz przyciągnąć go do siebie z powrotem, informując o tym, że w tym obszarze zaszła jakaś ważna zmiana. Być może widziałeś, ja na pewno widziałem nieraz, jeżdżąc samochodem po Polsce, takie informacje przy jakichś przydrożnych restauracjach, czy barach, czy zajazdach. Nowy właściciel, nowe menu. To jest ewidentnie sygnał świadczący o tym, że to samo, ta sama restauracja w tej samej lokalizacji no, nie do końca spełniała oczekiwania klientów. Być może oni się skarżyli, być może jedzenie było niesmaczne i nowy właściciel, a być może stary właściciel, który postanowił tylko troszkę zamydlić oczy klientom, postanowił powiadomić o tym, że tu zaszła bardzo duża zmiana. Być może to miejsce wygląda tak samo, być może nawet nazywa się tak samo, z całą pewnością jest w tym samym miejscu, ale to nie jest to samo miejsce, bo zmienił się właściciel i on ma nowe, w domyśle lepsze podejście. Jeżeli klienci narzekają na obsługę klienta, no to czy kwestia zatrudnienia dodatkowych osób, czy zmiana opiekuna, który indywidualnie zajmuje się danym klientem, to też jest tego rodzaju ważna zmiana, którą warto mu zakomunikować. Dlatego, że już sama taka zmiana, sam ten fakt może spowodować, że klient będzie chciał do ciebie wrócić. Taką ważną zmianą może być też nowy zakres usług. I tutaj przychodzi mi do głowy drukarnia, nie tylko dlatego, że Tomek o tym napisał, ale też dlatego, że współpracuję z różnymi drukarniami. I w przypadku drukarni taką zmianą technologiczną może być zakup nowych maszyn, który powoduje, że coś, co do tej pory drukowaliśmy przez tydzień, teraz zajmuje nam 3 dni. Albo jesteśmy w stanie przeprowadzić u siebie jakieś uszlachetnianie papieru, które do tej pory podzlecaliśmy komuś innemu, dzięki czemu dzieje się to wszystko szybciej i taniej. Z drugiej strony, jeżeli drukarnia do tej pory obsługiwała wielkie nakłady, a kupiła jakąś maszynę, która pozwala też na pracę z małymi nakładami, no to też jest informacja dla klientów, którzy do tej pory chcieli korzystać z małych nakładów, ale przy wielkiej maszynie było to nieopłacalne. Hej, możecie do nas przyjść i zamówić te swoje 100 czy 200 sztuk i wydrukujemy wam to w dobrej cenie, bo mamy nową technologię, nowe możliwości, które na to pozwalają. I jeszcze jeden wariant, to jest po prostu przypomnienie o sobie, dlatego że jeżeli ten klient odszedł od nas dlatego, że podkupiła go, można powiedzieć, konkurencja, chociaż tu nie zawsze chodzi o niższą cenę, to może się zdarzyć tak, że on po pewnym czasie przestaje być zadowolony z tej naszej konkurencji. No więc co my możemy w tej sytuacji zrobić? My o tym nie wiemy, ale jeżeli będziemy w kontakcie z tym klientem, jeżeli tylko przypomnimy o naszym istnieniu, to on może zdać sobie sprawę, faktycznie ja przeszedłem z firmy A do firmy B i firma B wcale nie jest tak świetna, jak obiecywała, więc może ja jednak wrócę do firmy A. Jak to zrobić? Jak sprawić, żeby klient chciał zainteresować się nami podobnie. Po pierwsze, zdefiniuj, co to znaczy, że ten klient jest wygasły, że jest uśpiony, że wymaga reaktywacji. To oczywiście zależy od branży, w której działasz, dlatego że zupełnie inny czas wygasania klienta jest, powiedzmy, w salonie samochodowym, no bo auto kupuje się, powiedzmy, raz na kilka lat, a zupełnie inny w gabinecie kosmetycznym, gdzie przychodzi się dużo częściej. Więc po pierwsze zdefiniuj, do których klientów chcesz dotrzeć. Kiedy był ich ostatni kontakt z firmą? Możesz ich też posegmentować w zależności od tego, czy był to kontakt tylko jednorazowy, czy może byli to stali klienci, którzy z jakiegoś powodu zniknęli. Zacznij od testowania takiej komunikacji reaktywacyjnej na małej grupie. Tak naprawdę niczym nie ryzykujesz, więc mógłbyś chcieć od razu uderzyć do wszystkich, ale z drugiej strony niczym nie ryzykujesz, no bo ci klienci u ciebie w tej chwili nie kupują, ale z drugiej strony, jeżeli przeprowadzisz testy na małej grupie i dopracujesz tę komunikację tak, żeby ona była naprawdę efektywna, albo wyeliminujesz błędy, które mogłyby sprawić, że klienci zrażą się do ciebie i w ogóle poproszą o usunięcie ich danych kontaktowych z bazy, no, jeżeli wykonasz ten krok testowy, to z większą pewnością siebie i z większą szansą na sukces będziesz kontaktował się z całą resztą. Więc warto sprawdzić najpierw tę komunikację na jakiejś podgrupie tych nieaktywnych klientów. Pamiętaj, że to nie są zimne kontakty. Nawet jeżeli one zdążyły ostygnąć, nawet jeżeli ci ludzie już zapomnieli, że kiedykolwiek u ciebie coś kupili, to ty masz historię transakcji, ty masz ich dane kontaktowe, ty wiesz, co oni kupili, kiedy kupili, w jakiej ilości, jak wyglądało ich zamówienia i wszystkie te dane jesteś w stanie wykorzystać po to, żeby ta komunikacja była lepsza, żeby była spersonalizowana, żeby było jasne, że ty przychodzisz już znając w pewnym zakresie przynajmniej, potrzeby tych klientów. Kiedy klient zareaguje na tę próbę reaktywacji waszych kontaktów, no to nie pozwól mu wygasnąć ponownie. To podtrzymuj tę komunikację, dlatego że dużo łatwiej jest robić interesy z kimś, z kim jesteśmy w stałym kontakcie, niż z kimś, kto już o nas zapomniał. No jest to dosyć oczywiste, przepraszam za tę oczywistość, ale warto pamiętać i mieć taki plan, poza tym, że masz plan, żeby reaktywować tych klientów, to chodzi o to, żeby ten plan miał też jakiś ciąg dalszy i żebyś wiedział, o czym później będziesz mówił do tych klientów. Jak to zrobić? O tym mówiliśmy, powiedziałem krok po kroku, jakimi zasadami się kierować, żeby ta komunikacja reaktywacyjna się udała, no ale to są tylko ogólne zasady, a teraz konkrety. Co powinieneś zrobić, żeby ci klienci do ciebie wrócili? I mam tutaj kilka sposobów. Pierwsza grupa sposobów dotyczy komunikacji mailowej. To jest przynajmniej w przypadku firm, które działają w sektorze B2B i świadczą usługi czy dostarczają produkty firmom, to jest najczęściej komunikacja mailowa. Jeżeli sprzedajesz do konsumentów, to bardzo często też ta komunikacja mailowa na jakimś etapie się pojawia. Czy to chodzi o potwierdzenie zamówienia, czy to chodzi o wysłanie jakiejś dodatkowej informacji. Ten mail zwykle jest używany, dlatego możesz zrobić z niego użytek. I kilka pomysłów na to, co napisać w takim mailu reaktywacyjnym, żeby klient chciał go otworzyć i żeby chciał znowu robić z nami interesy. Pierwsza rzecz to zapytaj go o zgodę na otrzymywanie wiadomości. Może się to wydawać ryzykowne, dlatego że co będzie, jeżeli ja go zapytam, a on powie nie? No, zawsze ma takie prawo, zawsze może powiedzieć nie, ale po pierwsze jest to bardzo taki grzeczny sposób reaktywacji, dlatego że ten klient naprawdę ma prawo nie pamiętać, nie mieć pojęcia, kim ty jesteś. Więc jeżeli przypomnisz mu się i zapytasz, czy on nie ma nic przeciwko temu, żebyś się do niego odzywał dalej, no to jest to bardzo eleganckie załatwienie sprawy i widziałem naprawdę świetnie zrobione przykłady takich maili. One dość często operują taką metaforą, czy jesteśmy w jakimś związku, czy ze sobą zrywamy. Jeżeli jesteśmy w związku, no to potwierdź, że nadal chcesz być z nami w związku i możemy od czasu do czasu się do ciebie odezwać, a jeżeli nie, no to zrywamy ze sobą i też daj nam znać. Wymaga to jednego kliknięcia ze strony klienta, ale ten aspekt emocjonalny sprawia, że no, nikt nie lubi zrywać. Są sytuacje w życiu, kiedy oczywiście jest to najrozsądniejsze wyjście, ale z reguły zerwanie to nie jest coś, co dobrze nam się kojarzy. Więc zastosowanie takiej metafory może być na miejscu, zwłaszcza jeżeli jest spójne z wizerunkiem twojej marki, no bo oczywiście jeżeli prowadzisz kancelarię prawną, to wysłanie maila z hasłem czy zrywamy ze sobą, no, może być przez klientów odebrane nie do końca tak, jakbyś chciał. Więc pierwsza sprawa, pierwszy pomysł na maila, zapytaj o zgodę na dalszą komunikację, na otrzymywanie przez klienta dalszych wiadomości. Drugi pomysł, zapytaj go, czy nie chce przypadkiem zmienić swoich preferencji dotyczących kontaktu. I teraz w zależności od tego, jak masz zorganizowaną bazę danych mailową, możesz zrobić różne grupy, powinieneś, bo to pomaga w komunikacji, posegmentować swoją bazę danych w taki sposób, żeby osoby otrzymujące twoje komunikaty dostawały takie treści, czy dostawały wiadomości od ciebie z taką częstotliwością, jaka jest dla danej osoby właściwa. Bardzo często, znaczy są dwa podstawowe sposoby, powody, dla których ludzie rezygnują z otrzymywania maili od firm. Te powody to nie jestem już zainteresowany, czyli na przykład zamówiłem w sklepie internetowym tablicę korkową i nie potrzebuję niczego więcej, żadnego więcej wyposażenia biura, oni ciągle do mnie piszą, nie chcę, dziękuję, rezygnuję, wypisuję się. Drugi powód jest taki, że otrzymujemy zbyt wiele maili od danego nadawcy. Dlatego dobrym pomysłem jest, żeby dać odbiorcom szansę wyboru częstotliwości, z jaką te maile dostają. Albo tematyki, to już w zależności od tego, jaką działalność prowadzisz i jakie masz możliwości w tym zakresie. Jeżeli dostajesz mój newsletter małej wielkiej firmy, to w każdym mailu, z reguły ten newsletter jest wysyłany co tydzień, zawsze kiedy pojawia się nowy odcinek podcastu, ale w tym newsletterze jest też możliwość zmiany częstotliwości i zamiast dostawać cotygodniowe maile, możesz dostawać podsumowanie odcinków z całego miesiąca i wtedy dostajesz ode mnie jednego maila na miesiąc. Nawet jeżeli dzieje się coś pilnego, na przykład jest jakaś mega promocja na książki albo na jakieś oprogramowanie, bo czasami daję moim odbiorcom znać o takich okazjach, to jeżeli chcesz dostawać maile raz w miesiącu, no niestety wtedy przegapisz taką okazję, dlatego że, no chyba, że to się nałoży na koniec miesiąca, ale wtedy prawdopodobnie taką okazję przegapisz, ale jeżeli nie chcesz, żebym ci przysyłał maile częściej niż raz w miesiącu, twoja wola, nie ma żadnego problemu. Z mojego punktu widzenia masz do tego pełne prawo i z przyjemnością wyślę ci maila raz na miesiąc, jeżeli raz na tydzień to dla ciebie za dużo. Trzecia propozycja dotycząca maili, i ona jest chyba taka najbardziej oczywista, to jest wyślij maila ze zniżką, czyli drogi kliencie, dawno nie robiłeś u nas zakupu, więc jeżeli zdecydujesz się wrócić, to proponujemy ci zniżkę, czy to na dany produkt, czy na grupę produktów, czy na cały asortyment, no to już jest kwestia ustalenia. Ważne, żeby ta zniżka była ograniczona czasowo, dlatego że jeżeli chcemy zmobilizować klienta do działania, to takie poczucie, że to jest coś ulotnego, coś, co za chwilę się skończy, bardzo pomaga w podjęciu przez niego decyzji. Dlatego zniżka i raczej powinna być to naprawdę atrakcyjna zniżka. Rzędu zależy znowu od asortymentu, od marż, jakie masz, ale powiedzmy, nie wiem, no 30% to już jest rozsądna zniżka z mojego punktu widzenia i ograniczona do kilku dni, maksimum tygodnia. Dlaczego tak? Dlatego, że zakładamy, że ten klient właściwie już nam uciekł, właściwie już odpłynął, więc jeżeli chcemy go przyciągnąć z powrotem, to nawet jeżeli do tej pojedynczej transakcji mielibyśmy dołożyć, czyli no, mielibyśmy na niej nie zarobić, to warto tego klienta reaktywować, bo zakładamy, że kiedy go reaktywujemy, to on wskoczy już na tę ścieżkę regularnej komunikacji, jest większa szansa, że będzie u nas kupował częściej, więc ta jego wartość całkowita z czasem znowu wzrośnie. Są tu pewne zastrzeżenia, o nich powiem za chwilę. Więc duża zniżka z krótkim terminem realizacji to nie jest jedyny sposób, dlatego że jest też taka metoda, że dajemy niewielką zniżkę, na przykład 10% czy 15%, ale ją powtarzamy, czyli powiedzmy, jeżeli przez 30 dni klient nie otworzył żadnego maila od nas, to wysyłamy mu zniżkę 15%, potem taką samą zniżkę wysyłamy na przykład po 60 dniach, potem po 90 dniach, więc ponawiamy tę zniżkę co pewien czas, żeby on do nas wrócił, albo możemy to zrobić jeszcze inaczej, czyli dajemy klientowi jakąś niewielką zniżkę, na przykład 10%, po 30 dniach. Jeżeli z niej nie skorzysta, to po 60 dniach dajemy mu 20%. Jeżeli nie skorzysta, to po 90 dniach dajemy 30%. I założenie takiego podejścia jest następujące. Im dłuższy czas klient się z nami nie komunikował, czy nie otwierał naszych maili, tym bardziej ten klient ostygł, tym więź tego klienta z naszą firmą jest słabsza, więc tym bardziej musimy się postarać, żeby on do nas wrócił. Czwarty sposób to jest darmowy prezent, czyli nie dajemy żadnych rabatów, dajemy po prostu jakiś upominek za zakup. No i powiedziałem, że te metody są, czy mogą być trochę kontrowersyjne, i pewnie się domyślasz dlaczego. To znaczy pierwsza sprawa jest taka, że zawsze dając klientowi zniżkę rezygnujemy z części naszej marży, więc zostawiamy pieniądze na stole. No, dawanie zniżek to jest z jednej strony najprostszy sposób nakłonienia klienta do zakupu, ale z drugiej strony bardzo często najbardziej kosztowny, no bo oddajemy żywą gotówkę. Poza tym, jeżeli przyzwyczajimy klientów do takiego traktowania, to może się okazać, że oni się w tym połapią i będą celowo ignorować komunikację z naszej strony, licząc na to, że będziemy ich starali się zachęcić coraz lepszymi warunkami. Więc znowu, to nie jest zbyt dobre, bo w tym momencie uczymy klientów niewłaściwego z naszego punktu widzenia sposobu postępowania. No i jeszcze jedna sprawa, klient, którego przyciągamy obniżką ceny, to jest z reguły klient najmniej lojalny. On nie przychodzi tam dla nas, on nie przychodzi tam dlatego, że przekonaliśmy go naszą ofertą, on przychodzi o to, żeby wykorzystać okazję. I kiedy ta okazja minie, nie ma właściwie żadnego powodu, żeby do nas wracać. Więc te sposoby są proste, choć oczywiście można to zrobić lepiej lub gorzej, ale są proste do wykonania, są dosyć skuteczne, ale na krótką metę. Niekoniecznie uda nam się w ten sposób tego klienta w pełni reaktywować i skłonić do powtarzalnych zakupów, a nie chcemy w końcu ciągle sprzedawać mu 30% taniej. Następny sposób, o którym chciałbym powiedzieć, to wysłanie maila do klientów w tym samym okresie roku, w jakim kupowali poprzednio. Co to znaczy? Jeżeli klient kupował u nas w listopadzie, no i były to prezenty świąteczne, to możemy założyć, że on w następnym roku znowu będzie potrzebował w listopadzie prezentów świątecznych, może trochę wcześniej. Więc warto mniej więcej w tym samym czasie, a optymalnie trochę wcześniej niż on poprzednio dokonał zakupu, wysłać mu takiego maila: potrzebujesz prezentów? Zapraszamy, tu jest nasza oferta. Jeżeli klient kupował u nas na przykład w marcu i było to coś związanego powiedzmy z targami, no to jest szansa, że on co roku jeździ na te targi i w tym roku będzie miał podobne potrzeby, więc znów możemy mu się odrobinę wcześniej przypomnieć w tym samym okresie roku i zapytać, czy ma podobne potrzeby. Taka komunikacja to jest trochę wyręczanie klienta w myśleniu i to jest bardzo skuteczna metoda, o ile działamy w branży, gdzie rzeczywiście te zakupy są powtarzalne. Kolejny pomysł na maila, który ani nie jest związany z rabatami, ani nawet nie jest związany bezpośrednio z nakłanianiem do zakupu, który tak naprawdę jest pewną formą content marketingu, to jest wysyłanie informacji o pewnych cechach swojej oferty. I ja sobie nazwałem te maile "Czy wiesz, że?". Dlatego, że dzięki temu możemy z jednej strony edukować klientów o naszej ofercie, a z drugiej strony przekazywać im informację, że coś się u nas zmieniło albo coś u nas działa inaczej niż u konkurencji. No i powiedzmy, że mam salon fryzjerski i wysyłam do moich klientów, również tych, którzy nie byli u mnie od pół roku, maila z informacją, czy wiesz, że możesz przyjść do mojego salonu z dzieckiem na farbowanie włosów. No zakładam, że wysyłam to do pań. Część z tych pań to są mamy i mamy mają ten problem, że chciałyby pięknie wyglądać, ale niestety nie zawsze mają z kim zostawić dziecko w domu. Więc załóżmy, że ja w moim salonie zorganizowałem jakiś kącik zabaw dla dzieci. Dzięki temu mama może tam przyjść na farbowanie, co oczywiście trwa dość długo, a dziecko może się obok bawić i można tutaj połączyć wizytę u fryzjera z tym, żeby dziecko miało odpowiednią opiekę. Mogę wysłać klientowi maila, załóżmy, że sprzedaję usługi hostingowe i mam w ofercie również zabezpieczanie stron za pomocą SSL-a, czyli tej kłódki, która pojawia się przy adresie strony internetowej. I wysyłam maila z informacją, czy wiesz, że możesz zwiększyć bezpieczeństwo swojej strony jednym kliknięciem za darmo. No bo są takie certyfikaty SSL, które są darmowe i załóżmy, że ja taki certyfikat również oferuję. Albo prowadzę zakład wulkanizacyjny i wysyłam maila, czy wiesz, że możemy przechować twoje opony przez całą zimę, kiedy zbliża się sezon zimowy i wiadomo, że nadchodzi czas wymiany opon. Tutaj, powtarzam, nie ma żadnej specjalnej oferty. Tam można oczywiście dołączyć specjalną ofertę, zniżkę i tak dalej, ale nie ma takiego obowiązku. To jest mail informujący o pewnych cechach mojej oferty. Jeżeli te cechy są unikatowe w pewien sposób, to tym lepiej. A jeżeli wiem, bo mam tę bazę jakoś posegmentowaną, że właśnie moje klientki w salonie fryzjerskim to są mamy, no to idealnie, bo wyślę to tylko do nich. Przy czym no, taka segmentacja pewnie jest dość trudna. Nie jest to raczej informacja, którą z reguły fryzjer posiada. Chociaż fryzjerzy lubią rozmawiać z klientami, przynajmniej niektórzy, więc ale to już chyba byłoby zbyt daleko idące wnikanie w czyjąś prywatność. Następny pomysł na maila, również nie wymagający żadnych rabatów, żadnych zniżek, to jest zapytanie klienta o opinię. I to może być opinia o moich usługach, o moich produktach, ale to może być też opinia o trendach, które zdaniem klienta są ważne w branży. To może być opinia na temat powodów, dla których kupuję albo nie kupuję danych rozwiązań. To może być opinia na temat nowych potrzeb, które pojawiają się w jego domu czy w jego firmie. Więc wachlarz możliwości jest tutaj dosyć szeroki. Chodzi o to, żeby mieć pretekst do nawiązania się, do odezwania się do tego klienta, a osoby pytane o opinię czują się też w pewien sposób docenione. Jasne, zawsze można założyć, większość ludzi na tego maila nie odpowie, ludzie nie mają czasu na wypełnianie żadnych ankiet i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to też jest prawda i żadna z tych metod nie zadziała w 100% przypadków, ale dla części klientów będzie wartościowe to, że mogą podzielić się swoją opinią, poczują się docenieni samym faktem, że ktoś ich zapytał o zdanie. Więc to również może być sposób na odświeżenie kontaktu przynajmniej z częścią twoich klientów. Jeżeli chodzi o maile, to kluczowym elementem każdego maila jest po pierwsze dobry nagłówek, po to, żeby odbiorca w ogóle tego maila otworzył, nagłówek, czyli temat maila, a z drugiej strony treść tego maila. Jeżeli chodzi o nagłówek, to różnego rodzaju badania prowadzone przez firmy, które wysyłają mailingi masowo, wskazują na to, że dobrze sprawdza się tutaj taka fraza, taki zwrot jak "tęsknimy za tobą". To są badania amerykańskie, więc tam jest to określenie "we miss you". Po polsku no, należałoby to przetłumaczyć jako "tęsknimy za tobą". Nie wiem, może ktoś jeszcze wymyśli jakieś inne, zgrabniejsze tłumaczenie, ale to w warunkach amerykańskich przynajmniej działa. A drugi zwrot, który działa w warunkach amerykańskich, to jest "wróć do nas". Przy czym tęsknimy za tobą działa podobno dużo lepiej, więc warto o tym pamiętać. A kiedy mówimy o treści maila i również też trochę o temacie, to ważne jest, żeby temat tego maila i treść odpowiedziały na pytanie, co takiego ważnego masz mi do powiedzenia, żeby zawracać mi głowę. I to pytanie zadaje sobie odbiorca, otwierając każdego kolejnego maila. Pomijając osoby, które mają mnóstwo czasu i czytają każdego maila słowo po słowie, nie wiem, czy są tacy, ale zakładam, że pewnie jakieś jednostki się trafią, zdecydowana większość z nas nie ma czasu. A jeżeli nie ma czasu, to powinniśmy w jak najkrótszej formie, w jak najbardziej jasny sposób przekazać, co chcemy im powiedzieć, dlaczego to jest ważne i jak może to pomóc odbiorcy takiego maila w jego problemach, w jego życiu czy w jego pracy. Dołączę, ponieważ sporo jest tych różnych możliwości związanych z mailami, dlatego w linkach do tego odcinka dołączę takiego specjalnego PDF-a, gdzie zebrałem przykłady różnych dobrze zrobionych maili, które mogą posłużyć ci za inspirację, więc link znajdziesz w notatkach do tego odcinka. Zapraszam bardzo serdecznie. Ale oczywiście mail to nie jest jedyny sposób na to, żeby reaktywować swoich byłych klientów, bo możemy też skorzystać z tak tradycyjnej metody kontaktu, jak zwyczajna poczta i wysłać list. To jest oczywiście nie zawsze mądry pomysł. To prawdopodobnie ma najlepsze zastosowanie wtedy, kiedy klient generuje dość dużą wartość dla nas. Po pierwsze dlatego, że wtedy koszt związany z wysyłką listu jest uzasadniony. Tu nie chodzi tylko o znaczek, ale chodzi też o przygotowanie, napisanie. Super by było, gdyby ten list był napisany odręcznie, albo przynajmniej częściowo odręcznie, gdyby miał nagłówek i podpis napisany odręcznie, a nie tylko wrzucamy na drukarkę albo na ksero i wysyłamy takie rzeczy. Ważna jest tutaj personalizacja, nawet ręczne wypisanie adresu na kopercie. To już jest coś, co zwraca uwagę i co klient chętniej otworzy, bo będzie zaciekawiony, co to takiego tam jest w środku, że ktoś indywidualnie do niego napisał. No i jeżeli sprzedaliśmy temu klientowi raz, 5 lat temu, książkę za 29,90, no to wysyłanie listu byłoby troszeczkę, wydaje mi się, dziwne, bo nie jest to jakaś szczególna okoliczność, którą ten klient pewnie by zapamiętał. On może po prostu nie wiedzieć, kim my jesteśmy i może się poczuć taki, no nie wiem, jakby trochę był inwigilowany, że tutaj ktoś mu nagle przysyła list, jeszcze odręcznie wypisany, więc jest to być może trochę dziwne w przypadku małej, pojedynczej transakcji, ale jeżeli z tym klientem utrzymywaliśmy kontakt przez dłuższy czas, to nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. Będzie to z całą pewnością zauważone i nieraz widziałem przykłady, kiedy odbiorcy takiej odręcznej komunikacji udostępniali ją gdzieś nawet w mediach społecznościowych, żeby pokazać, jak ta firma podchodzi do kontaktu z klientami. Mnie się też zdarzyło nie tak dawno temu otrzymać list odręcznie napisany i też się nim podzieliłem w mediach społecznościowych, bo w dzisiejszych czasach jest to naprawdę ogromna rzadkość. Przedostatni sposób, o którym chciałbym powiedzieć, to jest poproszenie klienta o to, czy mógłby polecić naszą firmę komuś znajomemu, kto mógłby mieć potrzebę skorzystania z naszych usług. O co chodzi? Chodzi o to, że jeżeli klient przestał korzystać z naszych usług, dlatego że jego potrzeby się zmieniły, ale ogólnie rzecz biorąc był zadowolony, to może mieć nawet pewne wyrzuty sumienia z tego powodu, że z naszej strony wszystko było dobrze, ale to on był tym złym, który zerwał tę znajomość, mimo że był zadowolony. Więc jeżeli poprosimy go o taką drobną przysługę, a on rzeczywiście ma kogoś takiego pod ręką, no to jest szansa, że nam pomoże. Działa tutaj też pewien mechanizm psychologiczny, który mówi o tym, że ludzie, którzy oddają nam przysługę, zaczynają bardziej nas lubić. Kiedyś mówiliśmy o tym w podcaście, więc nie będę jakoś bardzo rozwijał tego wątku, ale tak to wygląda. Zauważył tę zasadę Benjamin Franklin. Nie pamiętam, w którym to było odcinku, ale gdzieś się to pojawiło. W każdym razie, pomijając całe tło historyczne, pamiętaj, że osoba, która oddała ci przysługę, lubi cię bardziej. Z tego powodu, że oddała ci przysługę. Bo zachodzi taki mechanizm w głowie, że aha, to jeżeli ja coś dla niego zrobiłem, to znaczy, że on jest dla mnie ważny, czyli ja go lubię. I ostatni pomysł, którym chciałbym się podzielić, to jest zorganizowanie jakiegoś wydarzenia na żywo, które będzie pretekstem do kontaktu. I tutaj z jednej strony może to być zorganizowanie jakiejś nawet konferencji branżowej, jeżeli masz taki potencjał. Zapraszam przy okazji do posłuchania odcinka 160. Tam mówiliśmy o konferencji Element Talks. Skąd ona się wzięła? To jest taka konferencja dla projektantów, która rozwinęła się. Świetna konferencja, bardzo szybko się rozwinęła, stworzona przez dwie studentki. Więc zachęcam do posłuchania odcinka 160. Jeżeli myślisz, że konferencja branżowa to może być coś dla ciebie, co chciałbyś zorganizować, ale to wcale nie musi być taka wielka skala, bo jeżeli na przykład wystawiasz się na jakichś targach branżowych albo jedziesz w roli uczestnika na jakąś konferencję branżową, gdzie wiesz, że będą twoi klienci, to można się z nimi wcześniej skontaktować, czy w przypadku targów zaprosić ich na twoje stoisko, czy zaprosić nawet na spotkanie przy kawie na takich targach, po to, żeby ten kontakt odświeżyć. I pamiętaj, że wydarzenia na żywo to mogą być też wydarzenia online. To może być Facebook Live, na który zaprosisz swoich klientów. O robieniu Facebook Live mówiliśmy w odcinku 162 w rozmowie z Katarzyną Gorzędowską, która wykorzystuje tę formę do promowania czy pokazywania nieruchomości. Jest inwestorką na rynku nieruchomości. Także taką formą wydarzenia na żywo w internecie są webinary i o webinarach i o ich organizowaniu mówiliśmy z kolei w odcinku 195 w rozmowie z Olą Budzyńską. Linki do tych wszystkich odcinków dołączę w notatkach, więc zapraszam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że pomogłem nie tylko Tomkowi, ale pomogłem też paru innym osobom, które mają ten problem, że gdzieś ci klienci im uciekają. Wykonamy usługę albo sprzedamy produkt, klient przyszedł, być może był zadowolony, dobrze jest to sprawdzić, dobrze jest go zapytać oczywiście i ustalić. W każdym razie był, kupił i zniknął. To nie jest dobry sposób na robienie biznesu, dlatego że jeżeli zwrócisz uwagę na wszelkie odnoszące sukcesy, stabilne biznesy, to tam klienci robią zakupy więcej niż jeden raz. Tam klienci robią zakupy mniej lub bardziej regularnie. I to ma głębokie ekonomiczne uzasadnienie. Zdobycie nowego klienta kosztuje zwykle 6-7 razy więcej niż utrzymanie obecnego. Więc dużo bardziej stabilnie rozwija się taki biznes, który skłania klientów do dokonywania powtarzalnych zakupów, niż taki, który nie zwraca uwagi na tych, którzy odpadają po drodze, a tylko ciągle szuka nowych. Zapraszam bardzo serdecznie do pobrania również bonusu do tego odcinka. Przypominam, to będą przykłady inspirujących maili, które możesz wykorzystać do tego, żeby przywrócić klientów, czy zachęcić do powrotu klientów, z którymi na przestrzeni miesięcy czy lat straciłeś kontakt i chciałbyś, żeby znowu u ciebie kupowali. Przypominam, że plik PDF z 10 przykładowymi mailami zachęcającymi nieaktywnych klientów do odnowienia kontaktu z twoją firmą możesz pobrać na maławielkafirma.pl/210. A jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat wzmacniania lojalności klientów, zapraszam też do posłuchania dwóch innych odcinków na ten temat, numer 73 i 128. Linki również zamieszczam w notatkach na maławielkafirma.pl/210. To wszystko na dziś, dziękuję i do usłyszenia następnym razem.
Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.